Telegram z krańca świata.
Dzień dobry, panie Piotrze, po dłuższej przerwie.
Dzień dobry.
No tak, czas feryjny, czas wakacyjny, no wakacyjny to nie, taki zimowo-wakacyjny za nami. Czas wrócić do rzeczywistości, nie wiem czy szarej, czy kolorowej, jeszcze się dobrze nie rozejrzałem. Niemniej jednak zaczniemy ten rok 2023, tak, ja wiem, czy lajtowo, no będziemy mówić o ważnych filmach. To jest kolejna audycja w ramach Book Radia, w której rozmawiamy o takiej tematyce filmowej, bo jeszcze w kilku innych audycjach też te filmy się pojawiają. Znaczy się temat ważny, modny, nie wiem, co jeszcze mógłbym dodać.
Generalnie umówiliśmy się przed audycją, że opowiemy o filmach, które powinien obejrzeć dzieciak albo młody młodzieniec, albo jakiś, nie wiem, licealista, czy jakiś dzieciak z podstawówki, po to, żeby wyrósł na osobę odpowiedzialną, świadomą swoich wad i zalet i pracując i zdolną do pracowania nad tym, żeby się wad pozbyć, a zalety wzmocnić. Także to będziemy dzisiaj opowiadać. Ja opowiem o jednym filmie i pan Marek, mam nadzieję, że jeszcze nie potwierdził tak naprawdę, czy się zgodzi. Ja będę opowiadał o filmie Pani Władca na krańcu świata z Russellem Crowe'em. A pan Marek?
A ja to będzie niespodzianka, film mam już wybrany. No ale jak się rzekło, ja drugi, no to pan zaczyna.
Więc co, inaczej. Zacznę od promocji swojej własnej książki, czyli Siły Psychohistorii. Tam w paru miejscach jest eksperyment z ptasim mleczkiem, słynny eksperyment z ptasim mleczkiem. Polegał na tym, dla tych, którzy jeszcze nie znają go, że dzieciakowi, który ma, nie wiem, 5, 6 czy nawet 4 lata, wsadza się takiego dzieciaka na krześle przy stole, stawia mu się na talerz, na talerz kładzie się mu ptasie mleczko jedno i mówi tak, eksperymentator badany, słuchaj, stary, zjesz to ptasie, zjesz to ptasie mleczko od razu, no to jest twoje, nikt ci tego z żołądka nie wyszarpie, ani z pyska nie zabierze jakąś tam piłkę z psu. Natomiast jak poczekasz, ja wyjdę, ale w czasie, kiedy mnie nie będzie, jednak nie zjesz tego ptasiego mleczka, no to dostaniesz w nagrodę drugie. Dostaniesz w nagrodę za co? Za zdolność do samokontroli. Tego oczywiście nie mówi, ale zdradzam po prostu puentę. I badacze w rozmaitych wersjach tego eksperymentu, to jest na YouTubie, można sobie zobaczyć Marshmallow Experiment po angielsku, po polsku pewnie też jest. I teraz te dzieciaki oczywiście były filmowane, więc na YouTubie jest to głównie w celach humorystycznych, żeby pokazać ludziom, jak te dzieci się męczarnie po prostu przeżywają, że zjeść czy nie zjeść, bo dwa to jednak jest więcej niż jeden. Jak to mówił mistrz Sałkowski, nie mieć jednego ptasiego mleczka i mieć jedno ptasie mleczko, to razem dwa ptasie mleczka, tak? Parafrazując. Więc do czego to służy ten eksperyment? Żeby wykazać, czy dziecko ma wpojone wartości, a konkretnie jedną wartość, zdolność samokontroli. I oczywiście eksperymentatorzy badali potem przyszłe losy, bo to był eksperyment nie tylko taki jednoposiedzeniowy, ale długofalowy. Badali, jak potoczą się losy takiego dzieciaka w perspektywie 10, 20 czy nawet 30 lat. No i okazywało się, że dzieci, które od dziecka miały ten myk do samokontroli, wiodły nie tyle szczęśliwsze, ile bardziej pełne większych sukcesów w życiu, bardziej jak gdyby osiągały więcej. W maksymalnym skrócie oczywiście. Natomiast do czego zmierzam, to również w Siłach Psychohistorii było. Chodzi o to, i tutaj będę cytował Krzysztofa Karonia, który stwierdził, że współczesne dzieci, współczesna młodzież nie jest uczona pracy pożytecznej dla innych. Otóż zdolność do samokontroli, która jest wartością wpajaną międzypokoleniowo, czyli musi istnieć przekaz międzypokoleniowy, czyli dzieciak to z domu wynosi to zdolność do samokontroli, to jest sposób na przemodelowanie pracy układu dopaminowego, układu dyrygującego naszą motywacją, do tego, żeby wyrzuty dopaminowe i oczywiście różne inne mechanizmy fizjologiczne zachodzą, które nagradzają pewne określone typy zachowań, Chodzi o to, że wyrzuty dopaminowe są inicjowane nie przez przyjemności cielesne, czyli jedzenie i seks, czy po prostu te bardziej, najbardziej biologiczne, najbardziej podstawowe, najbardziej proste w osiągnięciu, tylko te nagrody hormonalne są przyznawane za zachowania prospołeczne. I jak stwierdziłem wprost na kartach książki, już nie będę wymieniał tytułu, bo będą protesty słuchaczy, że za dużo gadam o własnych książkach, natomiast cała cywilizacja, to co mówiłem w nauki Konfucjusza, to co jest w Nowym Testamencie, nawet częściowo też w Starym, niektóre porady, to powiedzenie tego samego bez wiedzy o tym, że istnieje coś takiego jak hormony, które w odpowiedni sposób sterują naszym zachowaniem poprzez to, że są produkowane przez organizm w danych sytuacjach. I teraz tak, po to, żeby dzieciaka wykształcić, żeby socjalizować go, czy też żeby przymusić, bo to jest zawsze pod przymusem, proszę pamiętać, to i Karol mówił i w podręcznikach opisujących podręcznika antropologii, czy w książkach na temat antropologii, o psychologii jest to wprost powiedziane, że socjalizacja zachodzi pod przymusem. No dlaczego? Dlatego, że oduczamy młodego człowieka czy dzieciaka pracy, czerpania przyjemności z tych fizjologicznych, a uczymy, żeby się nauczył czerpać przyjemność, dokładnie satysfakcję konkretnie, rzeczy, które są właśnie tą esencją całej cywilizacji, czyli tą pracę dla innych, czy budowanie swoich własnych osiągnięć, budowanie swojej kariery, czy zdobywanie jakichś umiejętności, szlifowanie tych umiejętności aż do poziomu mistrza, o ile to jest możliwe i ta wytrwałość jest wystarczająco duża, silna w dzieciaku wpojona. No i tak to podsumowując, tak to wygląda w największym skrócie. Wszystkie te starożytne dzieła mówią dokładnie to samo, natomiast nie posługują się językiem współczesnej psychologii, czy tam fizjologii mózgu, czy znajomością pojęcia hormon, tylko mówią za pomocą pojęć religijnych, prawda, że trzeba pomagać innym, że trzeba powstrzymywać się na przykład niepożądanej żony bliźniego swego i tak dalej, i tak dalej. Stąd mówiliśmy już wcześniej o religii, że religia jest ma nieco inną funkcję niż twierdzą to uczestnicy debaty na temat religii w życiu współczesnym, we współczesnym świecie i po obu stronach tej debaty. Nie rozumieją tego, nie potrafią, znaczy moim zdaniem, przepraszam, oczywiście muszę to powiedzieć. Więc wracając już, gdyby podsumowując tą część teoretyczną, jak tutaj słuchają nas rodzice, to należy dzieciaka właśnie tak sprytnie wychować, żeby nauczyć samokontroli. I teraz ja w swoim życiu oglądałem wiele filmów i czytałem wiele książek, wiadomo, tak jak nie ja jeden, bo pan Marek na pewno też, nie wiem, czy czytał pan kiedyś jakieś książki?
Zdarza mi się, wie pan, bo tak, ale to wie pan, no Bóg radio prowadzę, no to muszę coś czytać.
To nie ma czasu, no właśnie. A to są teraz takie usługi internetowe, że nie trzeba czytać książki, tylko tam robią streszczenie i zamiast tam marnować parę godzin, to w 5 minut pan wie, co jest w książce. To jakby ktoś nie wiedział.
No tak, a wie pan, najbardziej mnie kiedyś rozbawiła rozmowa z pewnym pisarzem, takim aspirującym właściwie do pisania. Jak go zapytałem, trochę skonfundowany tym, co napisał, czy on w ogóle coś czyta. Usłyszałem wtedy, że no zaraz, no przepraszam, no ja piszę książki, no to nie mam czasu czytać, no jeszcze mam dwie rzeczy naraz robić, no. No to tak, pomyślałem sobie, że los tego pisarza będzie ciężki. No ciężki, chyba jest ciężki.
Dobrze, ale to wracając w takim razie, już żarty wszystkie na bok. Kiedyś, jak na początku polskiego internetu, w roku 97 postawiłem swoją pierwszą stronę internetową, byłem strasznie szczęśliwy, jak profię dosłownie. Natomiast zbierałem tam różne sentencje i aforyzmy, jakieś fragmenty ciekawych książek, między innymi Orsona Scotta Carda, no i wielu innych. Natomiast znalazłem tą stronę i skontaktowała się ze mną Dorota Terakowska. Dorota Terakowska to jest pisarka, która już nie żyje, a która napisała książkę, która jest wyjątkowo, jak gdyby ma pozytywne wartości do przekazania dla dzieciaków. Moją ulubioną jej książką jest Córka Czarownic. I w Córce Czarownic, bodajże, nie jestem dokładnie pewien, było takie pojęcie jak kamień życia, to znaczy takie zdarzenie albo koincydencja zdarzeń, które sprawia, że człowiek nagle podąża w swoim życiu w zupełnie innym, ale w tym o wiele lepszym, wartościowszym w kierunku. I teraz ja decydując, czy film jest dobry, czy zły, biorę tylko jedno kryterium. Czy w tym filmie są kamienie życia, które są w stanie człowiekowi na przykład otworzyć oczy na jakiś zupełnie wcześniej nieoswojony albo wyparty przez jakieś neurotyczne zachowanie, jakiś aspekt rzeczywistości, albo jakieś spojrzenie, zdolność do spojrzenia na wydarzenia albo na swoje własne życie z kompletnie nowej strony. Są czasem takie spotkania z jakimiś ludźmi, to każdemu się z całą pewnością zdarzyło, które nagle sprawiają, że zaczynamy myśleć, zmuszamy się samych siebie do tego, żeby na własne życie spojrzeć zupełnie inaczej, albo żeby stwierdzić, że do tej pory nie działaliśmy na 100% wydajności tej samodyscypliny, zdolności koncentracji, zdolności poświęcenia teraźniejszości do tego, żeby zbudować lepszą przyszłość. Mówię w maksymalnym uogólnieniu w tej chwili. I nagle kontakt z taką osobą sprawia, że jakoś katalizuje nas, zmusza do większej dyscypliny i sprawia, że nagle okazuje się, że zaczynamy jak gdyby nowe życie. Tak jakbyśmy na przykład wymienili jakiś stary, zdezelowany samochód na jakiś nowoczesny, ale generalnie działający tak jak powinien i po prostu należytym przyspieszeniem i nagle zaczynamy realizować nasze zamiary, nasze plany, nasze aspiracje. I po tym bardzo długim wstępie, za który nie przepraszam, bo był potrzebny, mówię, jakim filmem, powtórzę jeszcze raz, jakim filmem będę teraz operował. Właśnie Pan i Władca na Krańcu Świata, czyli Master and Commander at the End of the World. Coś nie wiem dokładnie, czy to jest ten tytuł, z Russellem Crowe'em. Jest to film, który czasem sobie, jak jeżdżę na motorze, puszczam, żeby posłuchać dźwięków. Jest znakomicie udźwiękowiony, jest przepiękna muzyka. A przede wszystkim jest pokazany, i tu dochodzę do sedna, Russell Crowe jest kapitanem okrętu wojennego, który ma w 1805 roku, czyli w czasach wojen napoleońskich, ma ścigać na Atlantyku jakąś francuską korwetę, czy też francuski okręt liniowy, który ma przepłynąć cieśniny Magellana po to, żeby na Pacyfiku zwalczać żeglugę angielską, czy też brytyjską. No i akcja polega na tym, że na tym okręcie jednym z oficerów jest dzieciak, baron, bodajże syn barona, który ma, nie wiem, chyba 10 czy 11 lat. Panie Marku, oglądał pan ten film? Bo przepraszam, nie spytałem. Albo...
Nie, to wzruszenie dopiero przede mną.
To chusteczki należy przygotować, bo to bardzo wzruszający film, a poza tym, oprócz tego, jak wszyscy wiedzą, jedna z przyczyn, dlaczego mi się ten film podoba, to po prostu romią się, że flaki latają w powietrzu, także to też jest jedna z podstawowych cech filmu, które sprawia, że plebania go lubi oglądać. Bardzo przepraszam za to. Znaczy nie przepraszam, bo to byłbym hipokrytą, a to już wolę oglądać, jak flaki latają, żeby się okazało, że jestem hipokrytą. Więc jest tam ten mały dzieciak i to jest chłopak, który po prostu dostaje szkołę życia na tym okręcie. Przypomnijmy, jak działają w ogóle okręty na początku XIX wieku, czy w XVIII wieku. Otóż taki okręt wypływa na kilka miesięcy w morze. Tak jak to czytaliśmy w opisach chociażby opłynięcia całego globu przez Magellana, czy przez dalekich wypraw do odległych miejsc, które realizowali Europejczycy. Na parę miesięcy to jest ich dom i właśnie ten dowódca, stąd tytuł filmu w ogóle, właśnie Pan i Władca na Krańcu Świata, bo nie ma większego autorytetu niż kapitan takiego okrętu, który jest po tej pustce wodnej, płynie i dzieją się różne rzeczy. No w filmie oczywiście jest ten pojedynek tych dwóch okrętów, francuskiego i brytyjskiego. Co się z tym dzieciakiem dzieje? Otóż w czasie jednej potyczki, to zdradzę, bo to na samym początku, dostaje odłamkiem drewna w rękę i ta ręka musi być amputowana. Kto oglądał, to wie, natomiast kto nie ogląda, to nie chcę za bardzo też zdradzać. Ten dzieciak po prostu zachowuje się jak dorosły, jest małym dorosłym. W niego jest wpojona odpowiedzialność i rozumienie tego, co się dzieje. I nie wyobrażam sobie, żeby młody człowiek, który ma być chłopak, mężczyzna, żeby był wychowany w wartościach innych.
Natomiast co z pana Marka się zaraz podpytam, żeby nie było tak, że tylko ja gadam. Jakie wartości powinny być wpojone młodemu człowiekowi, który ma zostać, który jest szlachcicem, prawda, jest arystokracją i ma objąć jakąś pozycję władzy, to jakie cechy powinien mieć taki człowiek, kiedy dorośnie?
No, trzy strzały. No, pierwsze to umiejętności przywódcze. Tak mi się wydaje. Drugie, umiejętność podejmowania decyzji. Nie na zasadzie takiej, że no może w lewo, może w prawo, może prosto, może do tyłu. Konkretnie podejmuje decyzje, ale racjonalnie je podejmuje, bez rzutu kostką. A trzecie to nie wiem. To pan mi powie.
Nie, no to na mnie zwalił. No to zemsta chyba. Miałem nadzieję, że go ten, a to proszę bardzo. Więc... Taki młody człowiek musi być nauczony, w filmie jest to pokazane, że nie działa pochopnie, właśnie umie podejmować decyzje i umie za pomocą rozsądku, tak jakby pan oglądał ten film tak naprawdę. W pewnej scenie tuż przed bitwą on chciałby koniecznie razem ze wszystkimi iść dokonać abordażu. Natomiast kapitan, pan i władca, czyli Russell Crowe, którego rola w tym filmie jest po prostu świetnie, naprawdę postać wykreowana jest po prostu arcy 10 na 10 moim zdaniem. To jest model, który wszyscy naśladują, zwłaszcza te dzieciaki, co się właśnie dzieje w filmie. Więc dzieciak krzyczy, że koniecznie chce, znaczy nie krzyczy, mówi, że prosi oczywiście. Bardzo chce uczestniczyć w abordażu, natomiast Russell Crowe mu mówi prosto rzecz. Nie możesz, mimo tego, bo nie miał już wtedy ręki. Nie możesz iść na abordażu, zostajesz na statku i w czasie, kiedy ja będę w abordażu, ty obejmiesz dowództwo nad jednostką. No to proszę zobaczyć, jak ważna rzecz w umyśle tego dzieciaka się dzieje. Chociaż nie może on naśladować tych ludzi, którzy idą na śmierć, prawda? Stoczyć potyczkę wrogą wręcz w walce na broń białą. Natomiast zamiast tego zostaje mu dana co? Odpowiedzialność przywódcza, odpowiedzialność dowódcza. Czyli on nie robi, zamiast robić rzeczy, które rzeczywiście są przynajmniej bohaterskimi, bo naraża się człowiek swoje własne życie, to zamiast tego dostaje on najwyższą możliwą odpowiedzialność, czyli przejęcie dowodzenia nad okrętem wojennym. Proszę zobaczyć, jak to bardzo ustawia człowieka. W innym dziele popkultury, czyli w książce, którą już kiedyś opowiadałem, że jest moją ulubioną, czyli Najazd z przeszłości Jamesa Hogana. Jest taki fragment, który mówi, że dzieci będą się zachowywały tak, jak będziesz je traktować. Czyli jak dasz im do zabawy tani plastik, to będą się zachowywały jak małe dzieci, zachowują się z tanim plastikiem. Zgubią, popsują, rzucą gdzieś tam w krzaki albo zrobią cokolwiek nie do końca dojrzałego. Natomiast jeżeli dzieciakowi dasz do ręki bardzo drogi sprzęt warty setki tysięcy dolarów, to właśnie taka scena była opisana właśnie w filmie, to zaczną te dzieci zachować się odpowiedzialnie i to też jest dosłownie powiedziane, tak jak mali dorośli badający świat dookoła nich, a nie jak dzieciaki, którym się daje zabawkę do zgubienia w 5 minut. Komentarz?
No tak. Komentarz, wie pan co, komentarz to będzie przy okazji filmu, o którym ja będę opowiadał, bo ja uznając wszystko to, co pan powiedział, ja się nie mogę coraz częściej jakby przetrawić nie mogę tego, że człowiek jest w gruncie rzeczy jednak istotą pękniętą, tak, o takim... No to chodzi mi o psychologię człowieka, że on w sobie łączy jednak, musi łączyć na co dzień pewne cechy. Nie chciałbym przynajmniej na razie zabierać panu tej części poświęconej filmowi, o którym pan mówi, więc na razie zamilczę. Później dodam coś na temat tego pęknięcia, które ja obserwuję i które mnie niepokoi, mówiąc szczerze.
No dobra, no to skoro tak niepokoi, no to generalnie już nie będę przedłużał, bo powiedziałem to, co było najpotrzebniejsze w tym filmie, co jest esencją tego filmu, który jest po prostu absolutnie fenomenalny. Dzieciaka trzeba po prostu przywiązać do fotela, jak w Paradezji, zapałki na oczy, te tam plastry, jak w Mechanicznej Pomarańczy, który jest paskudnym filmem, bardzo go nie lubię, bardzo jest negatywnie oddziałuje na mnie. Ja nie oglądam horrorów. Ja to wyjaśnimy kiedyś w następnym odcinku. Absolutnie unikam jak zarazy, jak COVID-a po prostu, żeby już mówić konkretnie. Natomiast przychodzi teraz czas na pana Marka. Jaki to film? Nie przedłużam mojego, bo wszystko powiedzieliśmy.
Okej, to mówię o swoim filmie, z tym, że pewne zastrzeżenie na początek. Ja się, mówiąc szczerze, zastanawiam, pan mnie do tego sprowokował, czy ja jestem jednak do końca normalny, bo polecę państwu w tej chwili film, który... Ja nie lubię, proszę państwa, muzykali. No nie lubię, no doprowadzają mnie do szału. W dodatku nie za bardzo lubię ideologię, tak, to chyba już można nazwać ideologią taką hipisowską. Ona ma swoje oczywiście miejsce w historii, no ale mówiąc szczerze, przynajmniej po części została wyprodukowana w tajnych gabinetach i przerzucona na kontynent amerykański. Ja sobie z tego wszystkiego zdaję sprawę, że tam poza masą dobra była masa no, shitu, czy jakkolwiek to określimy. No tak było. Niemniej jednak moim takim absolutnie topowym filmem jest film Her. Na podstawie musicalu, zrobiony przez mistrza kina, czyli Milosza Formana. Dlaczego? I teraz ja sobie bardzo często zadaję to pytanie. Dlaczego właściwie? Czy piosenki fajnie grają? No ja jestem dosyć odporny, mówiąc szczerze, na piosenki.
Ja tutaj muszę przerwać. Bardzo przepraszam, ale ja przez ostatnie kilka dni słucham w kółko tylko muzyki z Gwiezdnych Wojen i kto nie słucha muzyki z Gwiezdnych Wojen codziennie, przynajmniej z jednego filmu, nie jest dla mnie istotą ludzką. Przepraszam, że tak żartuję, ale wtrącę, żeby poprzeszkadzać panu Markowi. Wracamy, przepraszam, do...
Tak. Jasne. Tak, no czasami soundtracków z Gwiezdnych Wojen słucham, natomiast rzecz charakterystyczna potwierdziło się, kiedy pan mówił o tym, że słucha czasami na skuterze muzyki z filmu, o którym pan mówił. Ja mogę rzucić bardzo podobną historię. Ścieżkę dźwiękową z filmu Her miałem nagraną najpierw na kasetach, później na płycie CD i też w czasie podróży uwielbiałem tego słuchać, całej ścieżki dźwiękowej, łącznie z listą dialogową. To już świadczy o tym, że jestem dobrze walnięty, ale dobrze, pociągnę rzecz dalej. Film, jeśli go państwo nie znacie, jest dokładnie tym, za czym nie przepadam, czyli musicalem i jest filmem opowiadającym o... No, grupie hipisów z Nowego Jorku, a co dalej, to już tam nie ma co opowiadać. I się często zastanawiałem, co jest ze mną nie tak, że ja ten film tak polubiłem. Ja ten film w samym kinie widziałem 20 razy, a to, że go mam, miałem go wcześniej na kasecie VHS, teraz mam go na...
Panu Marku, jak można, to trzeba być jakimś wariatem, jak można film więcej niż 20 razy oglądać? Czy wiedzą, że ja jeszcze się przyznałem też. Dobra, przepraszam.
Nie, no to wiadomo, no to możemy sobie podać rękę, to w samym kinie 20, a już nie mówię o na tym DVD, czy wcześniej na VHS-ie, to ja już tam, nie wiem, nie liczyłem, mówiąc szczerze. Co świadczy o tym, że rękę możemy sobie spokojnie podać. Ale wracam do sedna, czyli co w tym filmie takiego ważnego? I najpierw o tym pęknięciu, bo ja tu z panem Piotrem rozmawiamy bardzo pracowicie, rozkminiamy sprawy tego świata na takim poziomie, nazwijmy go geopolitycznym, albo takim poziomie wyższym, gdzie masy ludzkie są troszeczkę traktowane jako pewien... Coś, co się przerzuca z miejsca na miejsce, znowu upraszczam bardzo, ale coś, czym się steruje, co jest w ogóle istotne dla cywilizacji. A film Her odwołuje się do tego, do jednostki, do czynienia jednostki na przykład wrażliwą, na przykład odpowiedzialną w takim sensie, że jak daję ci człowieku słowo, to ja tego słowa dotrzymam. Choćbym nie wiadomo, jakim wariatem był i ćpał, ale dałem ci słowo i to słowo jest naprawdę ważne. Dlatego, że jest pomiędzy nami relacja? Nie dlatego, nie tylko dlatego. Dlatego, że jesteś drugim człowiekiem i ja to szanuję i nie deklaratywnie, tylko na takiej zasadzie rzeczywiście uważam, że tak powinno być. I ja sobie znowu zdaję sprawę, że ten film, o którym mówię, Her, on... idealizuje pewne rzeczy, że świat hipisów przedstawiony w tym filmie ma się tak do rzeczywistości, no nijak się ma po prostu. Niemniej jednak obraz stworzony przez Formana jest w jakiś sposób dla mnie inspirujący, bo on mówi o pęknięciu, on mówi właśnie o tym, że człowiek z jednej strony jest członkiem społeczności i powinien się zachowywać tak, jak w tej społeczności, no od niego ta społeczność wymaga, ale też nie przestaje być jednostką i jeśli przestanie pielęgnować w sobie bycie tą jednostką, swoją wrażliwość, to w gruncie rzeczy te wszystkie wielkie ruchy na scenie politycznej, te ruchy masowe, przestaną mieć sens, bo wartości, które wyznaje jednostka, a w konsekwencji społeczeństwo, jeśli się ich broni, to nie można zapominać, czego się broni. Bo jeśli w imię wolności zaczniemy tę wolność deptać, no to mamy coś, co w ogóle po prostu no, jest zaprzeczeniem tego, o co walczymy. I dlatego ten film, pewno mógłbym o nim długo opowiadać, ale opowiadanie muzykalu to nie jest najlepszy pomysł. W związku z tym ja o tym, on po prostu pokazuje ten film ludzką twarz człowieka, jeśli tak mógłbym się wyrazić.
Ale jak przeczyta jakiś taki, nie wiem, 12-letni człowiek albo człowieczyni, bo teraz też feminatywy są, tak? Więc jak obejrzy taki dzieciak, no to co jest w stanie go dać mu pauzę, że tak, przepraszam, lubię to amerykańskie sformułowanie, nie da się go przetłumaczyć. Jak na polski można to przetłumaczyć? To give somebody a pause, czyli dać komuś pauzę w tym sensie, że powiedzieć coś na tyle nieoczekiwanego, co zmusi do autorefleksji i właśnie zapauzowania, że człowiek musi chwilę musi zająć mu, żeby przemyślał od nowa jakiś tam aspekt. Mi się to strasznie podoba, to sformułowanie, bo w filmie obejrzałem to, w którym to było w bardzo śmiesznym momencie. Ale co będzie, wracając do Hair, do tego filmu?
No to mnie się wydaje, że to, że będąc członkiem społeczności, uprawiając asabiję, o której mówiliśmy, nie powinniśmy przestawać myśleć. Nie powinniśmy przestawać analizować, w co nas ktoś wpierdziela. I czasami nawet trzeba spełnić swój obowiązek, ale nie poddać się temu, tak, poddaję się, bo tak musi być i na zasadzie takiego zwierzątka, które daje się sobą sterować, tylko jednostka powinna zachowywać się w taki sposób, że rozkmija naszą rzeczywistość, zdaje sobie sprawę z tego, że... mały cytat rzucę, mój ukochany z tego filmu. Biali wysyłają czarnych na wojnę z żółtymi, aby obronić ziemię, którą zabrali czerwonym. To jest oczywiście taki bon mot, taki dowcip, ale coś nam mówi o tym, jakim siłom podlegamy. I co? I w związku z tym, zdając sobie z tego sprawę, odmówimy? No może niekoniecznie, ale warto o tym pamiętać na przykład. Dla mnie to jest w tym filmie ważne, że on uwzględnia, ja nie mam lepszego określenia, to pęknięcie, które jest w człowieku.
Dobrze, to w takim razie, jeśli mogę tutaj zrobić konkurs, akurat robię tak, że czasami robię zupełnie spontanicznie, coś mi przyjdzie do głowy, to właśnie przerywam panu Markowi, co niniejszym czynie. Proszę mi, a propos wojny w Wietnamie, czyli, nie wiem, historia propagandy, można to powiedzieć, to trudno, jak ktoś zna odpowiedź na zagadkę, to na quiz, to będzie wiedział. Plebaniak nakleił raz sobie na wewnątrz muszli klozetowej, bardzo przepraszam, że schodzę na takie fizjologiczne tematy, naklejkę z imieniem osoby o poglądach, że tak powiem, antywojennych i zrobiłem to na wzór weteranów amerykańskich ze wspomnianej przez pana Marka wojny i proszę o imię i nazwisko uwiecznione na tej naklejce, w którą trzeba celować. I to koniec zagadki i odpowiedzi na kartkach pocztowych albo za pomocą maila, tak jak zwykle, czyli mamy chiny.pl łamane przez Telegram albo chiny.pl łamane przez konkursy. I tam będzie ta zagadka.
Wie pan, na czym polega paradoks? Że ja pewno taką nalepkę też bym sobie umieścił w tym miejscu, o którym pan mówi.
A mogę się uprzejmie spytać, czy aby to nie jest z moim nazwiskiem za te złośliwości?
Nie. Natomiast ja staram się po prostu pokazać to pęknięcie. Mam obsesję dzisiaj, że właśnie z jednej strony ta nalepka, no bo przecież ja wcale nie uważam, że to było niepotrzebnie i tam się nie trzeba było mieszać i tak dalej. Nie. Ale z drugiej strony ta moja sympatia dla filmu Her pokazuje, że no jest... Po pierwsze, jest ta druga strona, ten ludzki wymiar tego, to pewne zagubienie specjalnie używam słowa zagubienie jednostki, która chwilami ma problemy z rozstrzygnięciem, co jest ważniejsze. I ja myślę, że to w sumie dobrze, jeśli ludzie, bo problemy z rozstrzygnięciem wiążą się z myśleniem. W pewnym momencie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest tak naprawdę ważne. Ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba najpierw o tym w ogóle zacząć myśleć. Ten film, o którym mówię, czyli Her, on chyba, nie wiem, czy to było intencją w ogóle reżysera, czy twórców, ale chyba apeluje do tego, żebyśmy nigdy nie szli w jakąś sytuację bezwolnie i bezmyślnie. Że czasami, nawet jeśli się z czymś nie zgadzamy, to warto wiedzieć, z czym się nie zgadzamy. Jeśli z czymś się zgadzamy, to też warto wiedzieć, z czym tak naprawdę się zgadzamy. A nie przyjmować, bo ktoś nam powiedział z trybuny, czy z jakiegoś innego miejsca, patrzcie, to jest ideologia, w nią wierzcie i my wierzymy. To nie powinno tak być, przynajmniej u człowieka, który jest istotą rozumną. A wie pan, ale ja się jednak nie powstrzymam, zakazał mi pan mówienia o filmach science fiction, ale drugim takim filmem, który uwielbiam, ale nie za jego science fictionowatość, tylko za sposób narracji, jest Atlas Chmur. Atlas Chmur. Film lubię, książkę uwielbiam po prostu. Dlaczego znowu? Dlaczego? Może i panu by się to też spodobało, bo on opowiada pozornie niezależne od siebie historie, które też są, to są też historie, które w jakiś sposób umoczone są w bieżącej rzeczywistości, w bieżącej dla danej historii, czyli mamy historię niewolniczego statku, mamy historię z teraźniejszości, z przyszłości, bardzo odległej przyszłości i to za każdym razem w jakimś stopniu jest polityka i widać, jak jednostki troszeczkę są jak te marionetki na scenie. One podlegają takim siłom, pewno psychohistorii dokładnie, które są nie do powstrzymania. Jednostka ma taką tendencję, żeby próbować czasami się czemuś przeciwstawić. No i widzimy między innymi w tym filmie Atlas Chmur, jak zostaje taka jednostka próbująca wręcz chwilami zmieciona po prostu przez te siły.
Tak, dokładnie tak jest. Ja film oglądałem, ale przyznaję, że książki nie przeczytałem, zawsze miałem ją na jakieś tam liście do przeczytania. I chyba przeczytam w którymś momencie, dlatego że Mitchell, tak? Dobrze pamiętam nazwisko autora książki Atlasu Chmur?
Tak, David Mitchell, dokładnie.
Generalnie właśnie nie jestem pewien, czy to jest takie kółko, tutaj są bardzo brzydkie określenia, samoadoracji, ja powiem tylko właśnie to grzeczne, samoadoracji. Natomiast on był uznany tam za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli, czy też intelektualistów, czy pisarzy świata w którymś momencie. Film jest z 2012 roku, z tego co kojarzę. Książka to oczywiście wcześniejsza. A właśnie, reżyserami są bracia Wachowscy, którym trochę odjechało później i stracili tą pewność, czy są braćmi, czyli ci od Matrixa. I widać ten wpływ w filmie, nie wiem czy w książce tak samo, natomiast sama konstrukcja tego filmu jest to absolutnie fenomenalne dzieło sztuki i jeżeli ktoś chce bardziej, ktoś lubi takie bardziej filozoficzne filmy, czyli w Matrixie jest dużo, bardzo mocna warstwa filozoficzna, w Matrixie tam Reloaded i tam ten drugi i trzeci część, już nie pamiętam nawet tytułu, ale dlatego nie pamiętam, dlatego że mi się strasznie nie podobało. Nie podobały te filmy, dlatego że zostały spłycone i po prostu generalnie taka przykra okoliczność jest z sequelami, z kolejnymi częściami pierwszej części, która odniosła olbrzymi sukces, no to te pozostałe części to jest po prostu zbijanie kasy na popularności tego oryginalnego, pierwotnego dzieła. Wyjątkami są Indiana Jonesy i Gwiezdne Wojny, właśnie uznawane wspólnie, gremialnie przez fanów Gwiezdnych Wojen, jako taka seria, że przede wszystkim mówię o Imperium Kontratakuje, który jest apogeum całej serii, czyli jest jakby sequelem do tej Gwiezdnych Wojen, czyli Nowej Nadziei, czyli czwartego epizodu dokładnie, który zrobił olbrzymi sukces i ten kolejna część nie została zniszczona, to znaczy podobny sposób jak Obcy, czyli ta pierwsza część, Obcy, ósmy pasażer Nostromo, który odniósł gigantyczny sukces i Cameron zrobił rzecz genialną. Zamiast zrobić drugi horror, to zrobił film akcji, który zmieniał kompletnie konwencję i całą jak gdyby jak ktoś mówi, nie konwencje, tylko nie spodziewaliśmy się po prostu inaczej. Jak powiedzieć, zupełnie inny film, jak gdyby. Nie próbuje zrobić kopii samego siebie, tylko robi coś zupełnie innego w tym samym wszechświecie. Na tej samej zasadzie, co mi się strasznie podobało w Terminatorze 2, to, że nagle została zrobiona tak zwana subwersja oczekiwań. Tak, subwersja oczekiwań czytelnika, że nagle, jak ktoś nie oglądał, to bardzo mi przykro, że teraz zdradzę, ale Arnold Schwarzenegger w pierwszej części właśnie był tym złym, który chciał zabić Sarah Connor, czy dokonać aborcji, czyli to dla niektórych bardzo pozytywne, ale w takiej wstecznej. Natomiast w drugiej części okazuje się nagle, że ten Arnold się też pojawia, czyli zaraz będzie powtórka z rozrywki, czyli znowu będzie zabawa w berka i Arnold będzie gonił, ale nagle się okazuje, że Arnold nie goni, tylko właśnie broni tego bohatera ludzkości, tego Johna Connora, bo chciałem powiedzieć o panu z wielkiego szacunku do pana osoby, twórczości, przepraszam, że się wyzłośliwiam, ale trzeba rozbawić słuchaczy, żeby nie zasnęli. I w chwili, w której twórcy filmów, czy też inwestorzy przede wszystkim, bo to oni decydują, gdzie idą swoje pieniądze. Czasami są w nieznośni i niszczą te filmy, dlatego że chcą mieć moc decyzyjną co do przebiegu fabuły, co nie powinno mieć miejsca. W sztuce, w tworzeniu sztuki, to jest tak, że artysta, który dostaje pieniądze od inwestora, powinien być jak wódz dostający rozkaz od władcy w traktacie Sztuka Wojny. Po tym, jak rozkaz, że już jak armia wyjdzie do boju, to władca nie ma nic do powiedzenia, a tylko dowodzący tą armią decyduje, co z nią zrobić. Także to i dzięki temu można osiągnąć zwycięstwo, a jeżeli władca będzie ingerował w zamysł wodza, to dojdzie do klęski. To nie, jest nie tylko w Sztuce Wojny, ale w innych traktatach chińskich wprost napisane. Na film to się przekłada tak, jak właśnie powiedziałem. No i już reasumując, podsumowując ten wątek, który rozciągnęliśmy, wracamy do Atlasu Chmur i do Matrixa. No, Matrix zepsuli niestety, bardzo, bardzo na tym ubolewam. Natomiast Atlas Chmur jest jednoodcinkowym dziełem, dlatego że jest właśnie dziełem sztuki przez duże D i bez skojarzeń i przez duże S, czyli dzieło sztuki. Naprawdę jest absolutnie fenomenalnie poprowadzony ten wątek filozoficzny. I jeżeli ktoś poszuka tego typu filmów, to jest to pierwszy film do polecenia.
Tak, to prawda. Książka jest zupełnie inna, ale też jest fascynująca. Inaczej jest skonstruowana, inaczej to jest poprowadzone. Wydaje mi się, że... No, ale to norma. Książka jest bogatsza o pewne przemyślenia, o pewne... Ale to nic nie zmienia. To są dwa osobne już właściwie dzieła sztuki. I tak bardzo musiałem właśnie o tym Atlasie Chmur powiedzieć, ponieważ on, na początku się skupiamy na rzeczach, powiem szczerze, wydaje mi się, że mało ważnych. No taka już rola widza, że na początku pewne rzeczy, tam wątki go interesują, szczególnie ten gdzieś tam dziejący się w przyszłości, jeden, drugi, a później zaczyna do nas docierać, po prostu zaczyna do nas docierać, że tam jest coś więcej. I dobrze, bo dosyć szybko zaczynamy się orientować, że tu nie chodzi o kolejne gadżety, że nie chodzi o kolejne jakieś tam historie z przyszłości, że rzecz jest taka trochę totalna, ale w tym dobrym pojęciu tego słowa, czyli obejmuje życie, chyba tak najogólniej, już bardziej ogólnie się chyba nie da, ale właśnie ten wątek filozoficzny, ja staram się tak pomykać troszeczkę nad nim, żeby nie zepsuć Państwu zabawy, ale ten wątek filozoficzny, ale też bez przesady, to tam nie siedzi żaden facet i nie robi wykładu, ale ten wątek filozoficzny jest tam po prostu, no, wydaje mi się, że dominujący i jak Państwo go dobrze wychwycicie, to jakbyście obuchem w łeb dostali. Jak ten film się kończy...
Tak, zdecydowanie takie wrażenie jest.
Jak ten film się kończy, to po prostu człowiek sobie mówi, wow, o kurczę, to jest coś nieprawdopodobnego. I no... Dlatego obejrzyjcie Państwo Atlas Chmur, jeśli go jeszcze nie oglądaliście.
Tak, ale oprócz Atlasu Chmur też trzeba obejrzeć, bardzo za to przepraszam, Pani Władca na Krańcu Świata, dzieciaka młodego. Jak macie dziewczynkę albo chłopca, które dorasta i szuka wzorców, bo dzieci szukają wzorców, naśladują dorosłych i to już jest ten moment, kiedy następuje tak zwany, to ja proszę użyć tylko w znaczeniu metaforycznym, tak jak ja to w tej chwili robię, następuje fiksacja, czyli jakaś fetyszyzacja, to ja to użyłem w siłach psychohistorii, następuje zjawisko podobne do fetyszyzacji, czyli na jakimś bardzo konkretnie skonfigurowanym bodźcu społecznym dziecko się zafiksowuje i to przynosi mu satysfakcję, więc rodzic dobrze zrobi, to też często jest kwestią przypadków, więc to nie jest tak, że to jest jakieś w pełni kontrolowane, bo nie tylko rodzic kontroluje wychowanie dziecka, ale nauczyciel, rówieśnicy i tak dalej, rodzice rówieśników, to także trzeba pilnować młodego, dorastającego człowieka. Więc kiedy następuje ta fiksacja na jakimś określonym bodźcu, to nagle się okazuje, że tylko takie bodźce, albo przede wszystkim te bodźce dostarczają tej przyjemności hormonalnej. Więc ja na przykład zacytowałem książkę, która też nawiązuje do tego filmu Hair, który pan Marek... Hair znaczy włosy, a pan Marek wie, że ja mam nie do końca obfite obłosienie te głowowe, więc to pewnie jakiś rodzaj też złośliwości był z jego strony. Mam nadzieję, że nie.
Tak, na pewno, szczególnie, że ja mam wyjątkowo bujną czuprynę, o czym na przykład bywalcy mojego profilu na Facebooku wiedzą. Ja po prostu nie wiem, co z włosami robić.
To tak? Musimy jakiegoś specjalisty od Freuda się dopytać, jakie to ma znaczenie. Ale wracając już w takim razie do tych dzieciaków. Jak dzieciak się zafiksuje na jakimś momencie właśnie następuje ten kamień życia, to jest często niedostrzeżone i ani przez tego dzieciaka, o którego chodzi, ani przez rodziców, ani przez otoczenie, ale nagle się okazuje, że taki określony typ bodźca w całym przyszłym życiu zdominuje go. Ten właśnie będzie tym kamieniem życia. Przepraszam, że powtarzam, ale jestem bardzo przywiązany do tego właśnie sformułowania. I cała przyszłość zostanie jak gdyby zdeterminowana właśnie przez jakieś pojedyncze zdarzenie. Tak było właśnie w córce czarownic i w innych powieściach Doroty Terekowskiej. I tak było w dziele, które ja cytuję właśnie w siłach psychohistorii, jako podając właśnie, że nastąpiło zafiksowanie. Natomiast był ten pilot, oraz zapomniałem imienia pierwszego w tej chwili, bo się nakręciłem rozmową z panem Markiem, Zumbach, ten jeden z pilotów dywizjonu 303, który walczył w bitwie o Wielką Brytanię. I on był pokazany na samym początku książki Sprawa Honoru. Nie wiem, czy ktoś czytał właśnie o dywizjonie 303. Amerykański autor opisuje właśnie dzieje całego dywizjonu i ludzi, którzy w jego ramach walczyli z Niemcami nad Wielką Brytanią. Tam było coś takiego, że kiedy ten Zumbach miał chyba 8 czy 10 lat, do jego wioski czy też pod miasteczko przyjechało taki cyrk, piloci przylatywali, pokazywali te maszyny, bo przypominam, że w 1903 roku nastąpił pierwszy lot kontrolowany maszyny wyposażonej w silnik maszyny cięższej od powietrza, czyli braci Wright. Natomiast sprawa rozgrywała się bodajże w roku, nie pamiętam, tuż po pierwszej wojnie światowej albo tuż przed pierwszą wojną światową, chyba przed, nie pamiętam. No ale generalnie to był ten moment formujący. Jest formative years, jest takie sformułowanie, formujące wiek formujący, mówiąc o dziecku. To jest właśnie ten moment, to znaczy ten okres, w którymś momencie zachodzi, że pewne wydarzenie, szczególnie jedno wydarzenie właśnie, formatuje całą psychikę dziecka i wokół tego często się całe życie toczy, jak gdyby jednej osoby. To często jest pokazywane jako wątek w filmach, na przykład, że jakieś wydarzenie jest jako małe dziecko, prawda, na początku filmu, potem jest przeskok i mamy dorosły człowiek, który jest zdominowany właśnie przez to wydarzenie. Dokładnie coś takiego było opisane w filmie Kontakt. Proszę, pamiętajmy, przypomnijmy sobie, kiedy młoda Judy Foster, czy też Ellie Arroway w filmie Kontakt, ona została, sama opowiada, że spytała się ojca, co to jest za jasna gwiazda na nieboskłonie, na nocnym niebie, a ojciec odpowiedział, że to nie jest gwiazda, tylko tylko planeta Wenus. Nie wiem, czy ja znam ten film na pamięć, więc nie będę wymagał oczywiście, żeby słuchacze, no oczywiście, że wymagam, ale nie będę przecież wymagał, żeby znali takie szczegóły, no bo nie byliby istotami ludzkimi.
Natomiast właśnie to są tego typu momenty. I Zumbach, wracając do tego przykładu, z książki Sprawa Honoru, mając właśnie te, powiedzmy, że 12 lat, bo chyba coś to mniej więcej było, to nie pamiętam tego szczegółu, przepraszam, powiedział coś takiego w swoich wspomnieniach, że kiedy te dwa samoloty uniosły się w niebo, to porwały ze sobą serce tego młodego chłopaka i już w tym momencie wiedział, że zostanie pilotem. To jest coś takiego. I rodzic, któremu uda się zaformatować tym kamieniem życia jakimś swoje dziecko do tego, żeby prowadziło produktywne życie, czy zgodne z jakimiś wartościami, które rodzic chce temu dziecku zaszczepić, to taki rodzic jest zrobił dobrą robotę po prostu i szacunek.
A ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że film Her, ja już wspominałem o tym, realizował Miloš Forman. Jeśli nie znacie państwo tego reżysera, to tak tylko wspomnę, że to jest reżyser chociażby innego kultowego filmu, takiego jak Lot nad kukułczym gniazdem. I cóż, no to w ogóle musical Hair mógł być zrealizowany w wersji filmowej dopiero kiedy ten film pierwszy, czyli Lot nad kukułczym gniazdem, odniósł sukces. I tak jak piszą w wielu publikacjach ludzie, to są filmy zupełnie różne w środkach wyrazu, w formie, ale opowiadają właściwie bardzo podobną historię. Historię pewnego outsidera i w jednym i w drugim przypadku, który nie do końca kuma, o co chodzi w rzeczywistości, która go otacza, tak do końca, a już na pewno nie rozumie, że w społeczeństwie to istnieją takie granice, których przekroczenie bardzo często okazuje się tragiczne w skutkach. I to tak najkrócej, jakbym jeszcze chciał coś dołożyć, to właśnie o her można by powiedzieć. No cóż, no, to tyle o tym Her, no.
No to chyba tak. No to dobra, no to w takim razie domykamy nasze spotkanie noworoczne na początku stycznia. To podsumowując już dzisiejszy odcinek i się żegnając, to polecamy dzieciaków przypilnować, żeby, życzę wam to w nowym roku, żeby rodzicom tutaj, albo przyszłym rodzicom, żeby wam się udało wyłapać ten moment i żebyście to wy byli celowymi sprawcami tego momentu, a nie jakiś nie wiadomo kto, pokazywany chociażby na Lips of TikTok. Tam kilka razy wspominałem o tym profilu. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Stanach i to do nas dojdzie na pełnym rozpędzie. A teraz jest tylko na pierwszym biegu, póki co. Zapewniam, że to jest tylko pierwszy bieg, mimo tego, że ktoś może uznać, że to nie jest do końca pierwszy bieg, tylko znacznie wyższy. Natomiast jako ciekawostkę powiem, już u mnie w tej chwili jest godzina 18:05, właśnie się zakończył zachód słońca i nad horyzontem jest gwiazda Wenus. Być może mi się to zauważyłem i nieświadomie nawiązałem do filmu Kontakt. No, na gwiazdę Wenus właśnie patrzę i wspominając moją podróż motorową po Stanach Zjednoczonych w 2013 roku, jednym z obowiązkowych miejsc właśnie to było VLA, czyli miejsce, gdzie toczyła się częściowo akcja filmu Kontakt. I też miałem to niesamowite szczęście i mam z tego zdjęcia. Byłem tam dokładnie wtedy, w 2013 roku, pod koniec czerwca, kiedy akurat było takie ustawienie, że też było po zachodzie słońca, widać planetę Wenus nad horyzontem, jak już słońce zaszło, cały dzień tam spędziłem właśnie na tym VLA. Także miałem szczęście i to zdjęcie umieszczę na Facebooku zaraz, jak ktoś jeszcze mnie nie ma dodanego na Facebooku, to bardzo proszę dodać, to pokażę to zdjęcie i pokażę też zdjęcie z obserwatorium Arecibo w Puerto Rico, też tam byłem, w moje własne urodziny zresztą, 15 lipca, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, kiedy mi składać życzenia, proszę, pani Marku, też proszę pamiętać, bardzo uprzejmie dziękuję z góry.
Oczywiście.
Natomiast udało mi się dogadać z gośćmi, to też miałem bardzo duże szczęście, że wpuścili mnie do pokoju kontrolnego tego Arecibo, gdzie mam zdjęcie i to będzie drugi konkurs, już taki awansem na przyszły tydzień. To nie będzie łatwy konkurs. Jest przepiękna, najpiękniejsza po świecie rokanona książka, jaką w życiu przeczytałem, która rozgrywa się właśnie w tamtym miejscu. I co to jest za książka? Powstrzyma te zdjęcie i jak ktoś odgadnie to wystarczy, żeby odgadnąć. Jak ktoś zna tą książkę, to z całą pewnością, być może pan Marek już też odgadł, spytam się po nagraniu, czy odgadł. Zdjęcie pojawi się dopiero wtedy, jak ktoś właśnie odgadnie. Także to drugi konkurs dnia dzisiejszego.
No cóż, Panie Piotrze, pięknie dziękuję za pierwsze w 2023 roku spotkanie. No i słyszymy się za tydzień.
Tak jest. Do usłyszenia.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.